Cześć, witamy w podcaście Psia Stacja.
Mam nadzieję, że nam się dzisiaj uda coś nagrać, bo panowie nam tu w suficie wiercą, remontują coś, ale może nie będą burczeć.
To porządna administracja jest w tym budynku, Karolino.
Rozumiem. Nie, no dobrze, niech się dzieje. Jakby co, to może nam dadzą pogadać.
Dziś będziemy opowiadać o naszych doświadczeniach z psami dojrzewającymi.
Głupi śmiech. Już było trochę o szczeniaczkach, jak miałyśmy szczeniaczki, a teraz mamy, słuchajcie, psy w ogniu dorastania. A jak wiadomo, dorastanie to nie jest łatwy i przyjemny proces. Nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców. No i my jako psi rodzice, że tak się wyrażę szumnie, to też się musimy się z różnymi rzeczami zmagać i tak sobie pomyślałyśmy, że wam dzisiaj trochę opowiemy, szczególnie właśnie znowu, trochę może mniej teoretycznie i tak merytorycznie, a bardziej na żywym organizmie trochę wam opowiemy o tym, jak to jest u naszych psów, jak było u naszych już teraz dorosłych zwierząt i w ogóle z czym to się je i na co się szykować i co jest ciężkie, ale normalne.
Dobra, często w życiu właściwie każdego pieska jest taki słodki okres szczenięcy, gdzie już wszystko myślisz, że idzie super i po prostu jest taki po prostu ten piesek niesamowity i tak się słucha i tak przy mamusi i tak w ogóle
Jezu, tak, bo to jest w ogóle tak śmiesznie, że najpierw jak przychodzi do nas taki malutki szczeniaczek, no to wiadomo, tam się zachwycamy przez pierwszy tydzień, a potem się okazuje, że on sika, gryzie jak zły, dostaje tych wszystkich napadów głupawek wieczornych i nic nie rozumie, więc to jest ten taki okres trochę baby bluesa, ale potem właśnie przychodzi ten wspaniały moment, kiedy już zaczynacie się tak trochę docierać, już się trochę rozumieć, to już nie jest szczeniak 3 miesiące, tylko już taki tam 5-6 miesięcy i robi się po prostu taki super. Już pewne rzeczy podstawowe zaczyna ogarniać, właśnie jest taki przy mamusi, jest strasznie słodką jeszcze kulką i wtedy
wszystko rozumie, już macie swoje schematy, swoje rytuały, już każdy wie, nie wiem, że trzeba iść do klateczki przed podaniem jedzenia na przykład, już nie ma takiego
i zęby już się trochę wymieniły w większości.
No,
więc
już nie ma tego gryzienia, tego jakiegoś takiego chaosu.
I to jest ten moment, który prawdopodobnie uśpi waszą
wszystko
czujność.
Spierdoli.
Bo za chwilę nadejdzie okres dojrzewania i wszystko to, co wam się wydawało, że było takie wspaniałe, zniknie. Znaczy, jakby wpadnie w taką dziurę, z której to kiedyś z powrotem wyjdzie, ale na chwilę się zagubi. Dobra, słuchajcie, kiedy to w ogóle następuje? Różnie bardzo to następuje. Natomiast jak macie takiego psa 9-miesięcznego, to możecie się zacząć szykować. Bo u niektórych psów to jest właśnie bardziej 9 miesięcy, u niektórych bardziej rok. Czasem jeszcze trochę później. No ale tam powiedzmy gdzieś w okolicach roku się to zaczyna plus minus. Tam
wynika pewnie i z takich warunków psychicznych, no bo już pies zna nas, osadził się w naszej rodzinie, już wie, że może spróbować, może jakoś inaczej, tak? Że już chciałby jakieś swoje też może zasady wprowadzić, coś zmienić, jakoś na nas wpłynąć, bo już jesteśmy ziomki i może da się coś negocjować. A po drugie, no wynika to z czysto biologicznych zagadnień, jakieś, nie wiem, pierwsze cieczki, nie wiem, jakieś tu dojrzewanie samców, tu jakiś Bangladesz w głowie, bo suka za ogrodzeniem macieczka, jeszcze mamy samca niewykastrowanego i coś tam, nie?
Tak,
to jest taki miks.
Wiadomo, gospodarka hormonalna, no to tutaj ma bardzo dużo do rzeczy, ale to jest też kwestia głowy po prostu, nie? No bo to, że pies ma, nie wiem, rok i jego ciało już wygląda, powiedzmy, mniej więcej jak dorosłe, to nie znaczy, że jego głowa już nadążyła za tym ciałem, bo generalnie nie nadążyła. Pamiętajcie, że pies, który ma rok, rok temu jeszcze w ogóle nie było go na świecie, nie? Więc on jeszcze nie ma prawa tak dobrze jak dorosły pies się regulować. On jeszcze nie ma aż tylu doświadczeń wbrew pozorom. Może mieć po prostu jakoś tak, wiecie, no już ma dużo na głowie, a jeszcze nie bardzo ma wszystkie mechanizmy, którymi jest w stanie sobie z tym poradzić.
I przyszło mi też do głowy coś takiego, że 10 lat temu jako dorosłego psa określało się psa rocznego. Co dziś jest nie do pomyślenia. Przynajmniej dla mnie.
No tak. No bo faktycznie pod względem hormonalnym w wieku roku, no to już zwykle, wiesz, suczki już są zwykle jednak po, przynajmniej po pierwszej ciecce, a czasami to już nawet druga gdzieś tam nadchodzi. Samce w wieku roku, no prawdopodobnie biologicznie byłyby w stanie już zapłodnić, nie? Więc jakby faktycznie, no biologicznie być może można już powiedzieć, że ten pies w wieku roku już jest dorosły, nie? Natomiast...
No ale to nie jakby... znaczy, że 16-latki nasze ludzkie my
dokładnie, to, że są
rodzić, nie?
Dokładnie, to generalnie też to właśnie nie znaczy, że to, że jesteśmy już jakby sprawni, no właśnie, rozpłodowo, to znaczy, że jesteśmy dorośli, no nie. I u psów też tak jest, nie? Że jakby ciało już jest dorosłe, a głowa jeszcze nie. No.
Myślę, że w ogóle właśnie nas, ssaki, bardzo dużo łączy, nie?
Tak, no, tak. No naprawdę można sobie właśnie w takich trudnych sytuacjach, gdzieś tam nastoletnich, o których wam zaraz trochę poopowiadamy, to można sobie w ramach odczuwania ulgi przypomnieć, jak wyświrowaliście waszym starym, jak byliście w gimnazjum na przykład, albo gdzieś tam w liceum, nie? No też pewnie nie było łatwo ani wam ze sobą, ani wszystkim dookoła z wami. I tak samo jest z psami. To, co jest pocieszające, to to, że jak macie ludzkie dziecko, to zanim ono w ogóle zacznie być nastolatkiem, to już mija paręnaście lat, a potem kolejne parę się trzeba tłuc, zanim w końcu się dojrzeje, a z psami to, słuchajcie, jest kwestia tam, nie wiem, roku, nie? Przemęczymy się.
No... To tyle w teorii.
To tyle w teorii. No i właśnie. No i czym się ten nastoletni jakiś taki czas charakteryzuje? No ja wam mogę powiedzieć na przykładzie mojego dojrzewającego właśnie samca. Pierwsza taka rzecz, która się rzuca w oczy, jest taka faktycznie namacalna i każdy jest w stanie to zauważyć, nieważne czy go znał wcześniej, no to to, że właśnie wielką atrakcją się zrobiły siuśki. Po prostu siki, no szczególnie oczywiście suczek, ale nie tylko, bo generalnie po prostu analiza moczu, w którym jest mnóstwo informacji właśnie również hormonalnych, jest teraz absolutnie najwybitniejszym zajęciem.
Salek się doktoryzuje
z analizy moczu, używa do tego swoich własnych wrodzonych narzędzi znajdujących się w nosie i jamie ustnej, w związku z czym zatrzymuje się nad każdymi świeżymi siuśkami i tam, wiecie, spędza trochę czasu, najpierw wącha, chodzi w kółko, przygląda się, wącha jeszcze raz, potem zaczyna lizać, potem podnosi na mnie wzrok i widzę, że w tym wzroku nie ma nic, tylko jakiś taki dziki obłęd i szczęka mu drga i ślina mu kapie.
Naprawdę.
I aktualnie doktoryzuje się nawet w moczu własnych braci, mimo że kurde zna ich cały czas, to jak rano wychodzą na siku, no to pierwszy poranny mocz na czczo Harego i Wolka jest równie interesujący jak każdy inny. I właśnie, wiecie, takie bąbelki śliny tam się zawsze pojawiają z tej okazji. To jest w ogóle, bardzo często mi właśnie opiekunowie samców mówią o tym, że to jest po prostu dla nich absolutnie obrzydliwe i czy w ogóle na to pozwalać. Natomiast tak wam powiem tylko z takiej bardziej teoretycznego punktu widzenia, to że psy mają narząd, który się nazywa narządem Jacobsona. On się, powiedzmy, mieści mniej więcej między nosem a gardłem i to jest taki narząd, który głównie odpowiada za analizę właśnie informacji pochodzących z feromonów, takich informacji właśnie hormonalnych, które gdzieś tam w moczu czy w kale się znajdują. I ten...
Ale chyba też ogólnie zapachów, bo na nosworku nam
tak, mówili. Tak, zapachów też, no ale właśnie tam feromony dosyć dobrze są tam właśnie analizowane i ten, wiecie, ten mechanizm, kiedy pies liże siki, a potem właśnie drga mu szczęka, to jest wpychanie tego moczu właśnie na ten narząd Jacobsona, więc to jest generalnie biologicznie zupełnie naturalna sprawa i to po prostu służy temu, żeby pies wiedział z kim i z czym ma do czynienia. I oczywiście, że psi nastolatek, który właśnie odkrywa, że cipki i siusiaki istnieją, no jest absolutnie zafascynowany swoimi możliwościami. Więc po prostu jest to dla niego fascynujące, interesujące, co kto ma pod ogonem. I właśnie poprzez to lizanie i przerzucanie sobie, powiedzmy, tego moczu na narząd Jacobsona wyciąga informacje, które go aktualnie interesują. I dlatego psy tak liżą te siki i drga im ta szczęka. No i przy okazji się produkuje ślina, nie? Więc jakby to jest wszystko naturalne. Ja osobiście, jeżeli mnie pytacie, czy na to pozwalać, ja na to pozwalam. Chyba, że już widzę, że to po prostu bardzo długo trwa i już tam w ogóle nie ma z kim gadać, to już zwykle się staram trochę Salka zabrać stamtąd, bo zwykle jest tak, że jak tylko odejdzie od tych sików,
No, mów, mów.
Jak tylko odejdzie od tych sików, to jakby zapomina i leci dalej, nie? Bo to jest męczące, nie? W sensie takim,
taka
że...
Taka nakręta, nie?
To jest taka nakręta i mało korzystania miłego ze spacerku, a po prostu tylko właśnie myślenie o tym, kto tam jeszcze co nasikał i co trzeba przeanalizować. Więc w takich momentach już się staram to przerywać, ale tak na co dzień, jak sobie właśnie idziemy, on tam coś znajdzie i widzę, że tam się tym zajarał i się zastanawia, co to było, no to na to pozwalam, no bo taka to kolej rzeczy. Bardzo często jest tak, że wraz z dojrzałością po prostu psy przystają. Jakby już nie mają aż takiej wkręty. Czasami tam coś, oczywiście, jak to, wiesz, jakaś ścieczka, jakieś tam coś, jakiś właśnie wybitnie interesujący zapach, no to wiadomo, że sobie tam to psy sprawdzą. Natomiast no wraz z doświadczeniem i dojrzałością jakby to powoli zanika, nie? Więc to jest po prostu taki teraz gorący okres. I to jest coś, co widać, nie? Co tak jakby, no właśnie mówię, namacalnie można zauważyć, że oho, dojrzewanko.
No, ale też można zauważyć po relacjach z innymi psami, nie? Bo często szczenięta są takie raczej wycofane, nie chcą nikogo przeszkadzać, albo też są świrki.
Tak, ale fajnie, nie?
Ale wiecie, zawsze bardzo często szczeniaczki gdzieś tam lecą roladę na plecy, że ja ci nic nie zrobię i
tak,
w ogóle.
Tak, jestem malutki.
Tak. I jakby po tym zachowaniu też bardzo widać... Tak szukam w głowie przykładu,
no
zapewne
na przykład
bym znalazła.
Jest taki moment, kiedy psy zaczynają już właśnie w kontaktach takich, szczególnie z obcymi psami, się tak napinać.
No,
nie?
Jak Lori, nie?
Że, tak, no jak Lori, jak Wally, ale generalnie w sensie po prostu podchodzą już bardziej na takiego pewniaka, nie?
Tak.
Naprężają ciało, starają się już nie być właśnie malutkimi szczeniaczkami z brzuszkiem do góry,
myśli, no.
Tylko ja już teraz jestem duży i silny i proszę
poradzę
tutaj,
sobie.
Pokażę ci, jaki właśnie to ja jestem. I to też już jest zwykle charakterystyczne właśnie dla no już dojrzewających psów, które już zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że ich ciało no ma już coraz większe możliwości. No jest większe,
no
jest
i mają
szybsze.
Więcej doświadczeń, jakby już mają jakąś tam wizję danej sytuacji, jak ją poprowadzić, a może czasem obserwowały wcześniej jakieś sytuacje, a teraz
wnioski.
Chciałyby to zastosować.
Tak, no właśnie to jest taki etap, kiedy
tak
psy w ogóle testują.
Jeszcze, nie?
Tak, no. Bo one już faktycznie już coś wiedzą, już zaczynają stawiać jakieś granice, już im się na przykład coś nie podoba, albo coś podoba, albo chcą coś uzyskać i próbują właśnie w tych relacjach z psami, a jednocześnie ciągle im brakuje takiej, wiecie, dojrzałości na zasadzie, a może po prostu odpuszczę.
Odpuszczania, no właśnie.
Tak, i po prostu będę mieć to w dupie, nie? To już właśnie charakteryzuje zwykle takie zrównoważone dorosłe psy, które czasem wiedzą, że zamiast tam, wiecie, fikać i się napinać i tu manifestować, jakie to one są silne i wspaniałe,
to
można po prostu
swoją
sobie...
siłę okazują spokojem.
Tak, po prostu odchodzą i mają to gdzieś, nie? Natomiast, no, młode psy, no to lubią się pokazać, no ale kurde, czy wy się nigdy nie biliście pod trzepakiem? Albo nie rywalizowaliście tam z kolegami o coś, albo z koleżankami o coś.
Na sukienki.
Na sukienki, na to, która właśnie więcej chłopaków, a który tam coś, no wiadomo, nie? No jest taki moment, kiedy ze swoją grupą rówieśniczą się rywalizuje o wszystko i gdzieś ten, wiecie, to takie poczucie własnej wartości wynika z tego, co ci się udało, nie? Kogo ci się udało tak tutaj, brzydko powiem, zdominować, nie? Właśnie tak się pokazać, że ja jestem lepsza, ja jestem silniejsza.
Tak
jestem,
zaimponować.
Zaimponować właśnie tak, nie? No i psy też to robią właśnie, lubią się gdzieś przepchnąć, pokazać, że to jest moje i ty nie możesz, albo właśnie spadaj, bo mi tutaj zależy na tym i ja mam więcej siły, więc ja to po prostu sobie tu zaklepię.
Tak, i w tym czasie często wchodzą próby zasobów, nie?
Tak.
To jest chyba tak
i w ogóle często się zdarzają różne takie bójki, nie? Takie głupie bójki o byle co. No, nie tylko między samcami, chociaż to się często tak kojarzy, nie? Że o, młode samce
nie,
to się
nie,
ciągle gryzą, ale
nie.
To wcale tak nie jest. Ale właśnie często się zdarzają takie bójki o byle co, no bo właśnie nikt nie odpuszcza, bo po prostu młodzież się musi pokazać, nie? To właśnie to, co też jest ważne, to że no, trudniej jest takim młodym psom tak się emocjonalnie wyregulować, nie? To znaczy, że jak już te emocje zaczynają rosnąć, to one jeszcze nie mają takiej dojrzałości i takich mechanizmów, które im powiedzą, dobra, stop, może po prostu nie będę się tak nakręcać, bo po co?
Ale i tutaj złotem są relacje z dojrzałymi, fajnymi psami, nie? Bo
no.
To... tonuje.
To robi robotę, bo właśnie dorosłe, fajne psy, one już to potrafią, nie? One już wiedzą, że dobra, serio, to nie jest w ogóle warte jakiejś nakrętki. Albo potrafią też postawić granicę i zatrzymać w tej nakrętce takiego młodego psa. Jednocześnie jakby nie robiąc krzywdy, nie? Potrafią to wypośrodkować. Potrafią powiedzieć, że nie, stary, nie będę się z tobą bawił, jak jesteś w takich emocjach. Mi się to w ogóle nie podoba, nie? I nie będę wchodził w takie relacje. Dlatego właśnie, no, spotkania wtedy z dojrzałymi psami mądrymi, no to jest złoto. No bo dzięki temu te młode psy mogą sobie właśnie spróbować przetestować to, co one tam mają w głowie.
A jednocześnie uczą się, jak to stonować, nie?
Tak, jak to
zrobić
dobrze.
Że nie zawsze tupanie nóżką i, wiesz, krzyczenie coś da, nie?
No.
A ludzie zwykle... My reagujemy zwykle, no tak, że próbujemy wtedy przekierować uwagę, coś tam zorganizować, czyli tak naprawdę nagradzamy psa swoją uwagą, nie? Za takie
ale
coś.
Ale przynajmniej jakby często no nie dajemy psom wejść w te interakcje, no bo one czasami są nieprzyjemne, nie? No, no te młode psy po prostu robią bardzo dużo głupich rzeczy. I faktycznie jeżeli nie mają, jakby nie mogą sobie poćwiczyć na dorosłych psach, do których mamy zaufanie, no to jest to w jakimś sensie trochę niebezpieczne, nie? No bo no w jakichś takich przypadkowych kontaktach, no właśnie, może dojść do jakichś bujek, no do jakichś ucieczek, no po prostu no do różnych wybuchów głupoty. No i dlatego też nic dziwnego, że się staramy, jakby no, że często nie pozwalamy psom jakby się tak rozkręcić, nie? I tak sobie potestować, no bo nie mamy zaufania, że ten drugi pies mądrze na to odpowie. I warto szukać takich, które pomogą po prostu, bo my ludzie wszystkiego nie zrobimy, nie? Jakby nikt nie nauczy psa być psem, będąc człowiekiem, bo my nie wiemy, jak to jest być psem, nie? Możemy się tylko troszeczkę domyślać i coś tam sobie na ten temat myśleć.
I też bazować na wiedzy... No właśnie ludzi, ludzkiej, niektórzy są ludźmi i też nie wiedzą, jak to jest być psem.
No tak, więc dobrze jest wtedy zapewniać psom towarzystwo, no, fajnych, dorosłych, mądrych psów, bo one po prostu się biorą wtedy za dobre wychowanie, nie? No właśnie to, co trzeba jakby wiedzieć i tak sobie o tym pamiętać, to, że będzie dużo emocji. I po prostu, a że u psów najczęściej duże emocje, duże pobudzenie oznacza też duży ruch, no to właśnie bardzo często mamy do czynienia z takimi psami młodymi, które ganiają i się nie potrafią zatrzymać, gdzieś właśnie polecą, zanim się w ogóle nad tym zastanowią, nie wiem, podejdą do jakiegoś psa i nagle w pół sekundy tracą głowę i nie wiedzą, co robić, gdzieś właśnie naszczekają na coś, no po prostu jest dużo takich wybuchów i takiej energii bardzo dużej, którą często jest na początku po prostu trudno stonować, no bo właśnie te psy jeszcze nie potrafią same się tak efektywnie regulować, nie? I sobie wchodzić na wyższe trochę emocje, trochę na niższe, jakby same o siebie zadbać w takim pobudzeniu, no bo to wymaga doświadczeń i dojrzałości.
No dobra, to powiedziałyśmy w sumie, że lepszym nauczycielem w takim przypadku był pies. Można byłoby tak to zrozumieć. A co może jednak zrobić człowiek?
Ja myślę, że na pewno jakby wiedzieć i rozumieć, że to jest taki okres, bo... jakby w ogóle się nie dziwię, że to jest bardzo często taki moment, kiedy ludzie trochę wpadają w panikę, nie? Bo tak jak mówiłyśmy, że na początku to jest właśnie, najpierw jest szczeniaczek, który nic nie kuma, potem zaczyna być coraz fajniej, po czym nagle masz takie poczucie, że wszystko to, co już zrobiliśmy, gdzieś zniknęło, nie? I albo właśnie pies wchodzi w jakieś takie dziwne zachowania, w dziwne relacje, zaczyna być nieprzyjemny i no bardzo dużo wtedy osób na przykład do mnie na zajęcia przychodzi.
No, tak.
No bo właśnie to jest taki moment, że najpierw nawet im się wydawało, że już jest wszystko ogarnięte.
Że sami sobie ogarnęli jakieś treningi, coś tam, relacje zbudowali,
tak.
A nagle chuj.
No, wszystko się sypie, nie? Więc przede wszystkim to dobrze jest po prostu wiedzieć, że tak jest i nie wpadać od razu w panikę, bo to jest naprawdę normalne, nie? To wszyscy przez to przejdą, więc to wiadomo, że u niektórych psów to
mniej
będzie...
Bardziej.
Tak, no jasne,
to
nie?
Chodzi już o indywidualną wrażliwość, już nawet nie o rasę, tylko
tak, o różne rzeczy.
O charakter, nie?
Tak, ale dobrze jest być przygotowanym po prostu na takie... na to, żeby aż tak się nie martwić. dobrze jest też mieć po prostu wtedy w głowie dużo zrozumienia, bo to też ułatwia, bo wiadomo, że to będzie denerwowało, to zawsze trochę wkurza, nie? No bo idziesz gdzieś z psem na spacer, chcesz, żeby było miło, a nagle, a to ci gdzieś ucieka, a to ci gdzieś pędzi, a to nie słucha tego, co mówisz, a zawsze słuchał. Nagle zaczyna mieć, nie wiem, w dupie twoje smaczki, które tak zawsze lubił, nie? W dupie twoje jakieś tam propozycje, bo on woli sobie właśnie iść i siki wąchać na przykład, nie? Więc to jest taki frustrujący strasznie moment, ale jakby dobrze jest sobie wtedy przypomnieć, że no właśnie, no to jest moment, nie? To jest taki etap i że to wróci, tylko trzeba czasami zacisnąć zęby, trochę zagryźć i odpuścić.
No.
Nie?
Ale wiecie co, z drugiej strony ja mam też takie obserwacje, że kurde, no jakby spoko, zrozumienie i coś tam, ale też są jakieś zasady.
Tak.
Nie? I jak mi Jaga wyskoczyła przy groomingu na mnie z zębami, bo stwierdziła, że ona sobie spróbuje pokazać mi zęby, jak ja ją czeszę chyba wtedy, czesałam. W sensie robiłam rzecz, wiecie, no moje psy są zadbane, one nie mają kołtunów. To nie było coś, że ja ją ciągłam, że... Nie, ona po prostu postanowiła spróbować pokazać mi mocny sygnał, co ja zrobię. Ja tak na nią spojrzałam, ja mówię, pojebało cię. W sensie, nawet nie przestałam tego robić. Mówię, co ty robisz, nie? I ona, ja ją w ogóle wybiłam. Mhm. Ona w ogóle zwariowała i wiesz, jak siedziała na tym dupsku, bo to nie było tak, że ona zrobiła jakieś łububu. Mhm. Tylko ona siedzi po prostu ten, a nagle jeb na mnie tam warczy, nie? Czy tam zęby mi pokazała, nie pamiętam, to już dawno było. I ja tak, ja mówię, no co ty kurwa. I robiłam to dalej. I normalnie widziałam, jak ona taka...
Nie wyszło.
Czyli nie wyszło, kurwa.
Tak, bo w ogóle to jest też taki moment, kiedy psy zaczynają właśnie testować, sprawdzać, czy te zasady, które do tej pory obowiązywały, to one na pewno zawsze obowiązują? A co mi zrobisz, jak na przykład tym razem nie posłucham? Dlatego często się mówi, że właśnie młode psy na przykład, że uciekają. One niekoniecznie uciekają, ale czasem faktycznie, po pierwsze już są odważniejsze, więc się oddalają od nas bardziej i świat je po prostu interesuje, więc sobie idą różne rzeczy sprawdzać, a po drugie właśnie testują. A co mi zrobisz, jak ja na przykład nie przyjdę,
albo
jak mnie zawołasz.
Nie usiądę, jak tak. Ty chcesz, żebym ja w windzie siedziała, nie?
Tak.
Albo coś tam. I
a
powiem
co
wam,
będzie, nie?
Że ona zrobiła to jeden raz w życiu. I zastanawiam się, co by było, gdybym ja zareagowała wtedy na zasadzie...
To już nie robimy.
To już nie robimy. Dobra, to idź. Bo ja cię nie będę stresować. Mhm. Bo jak znasz swojego psa, bo na pewno też będzie kilka takich komentarzy, bo już nie jednej osobie tę historię opowiadałam, tylko też, wiecie, ciężko zrozumieć ją, jeśli nie jesteście z nami na co dzień. Bo ja po prostu znam naszą relację, ja wiem, jaka ona jest, ja wiem, znam jej komunikaty, znam jej sygnały, ja wiem... Że to nie było, wiesz, na zasadzie, że nie wiem, ja ją pociągnęłam, albo że ją zmusiłam tego dnia do czegoś.
Albo
nie,
że ona
to było
taka zestresowana
była. Perfidne, kurwa, chamskie sprawdzenie mnie, co ja zrobię, jak ja na ciebie, człowieku, warknę.
No, w takich sytuacjach dobrze jest nie odpuszczać. W ogóle ja myślę, że w tej właśnie sztuce odpuszczania ważne jest to, żeby wiedzieć, gdzie i co można odpuścić i kiedy. Bo na pewno są takie zasady nasze życiowe, które sobie tam jakoś tworzymy od początku, kiedy wychowujemy psa, które są dla nas ważne i które też są ważne, żeby były zawsze stałe i niezmienne, nie? No, na przykład właśnie taka, że nie wiem, że mnie nie gryziesz.
Na przykład,
nie?
Albo, przepraszam, moją złotą zasadą jest jeżdżenie w samochodzie w transporterze. Mhm. Ona jak była szczeniakiem, nie lubiła tego robić, ale nie miałam alternatywy, bo ja prowadzę samochód. Trwało to tam trochę, wiadomo, coś tam próbowałam odczulać, ale nie zawsze się da. No bo musisz jechać na przykład do weta teraz, albo jedziesz gdzieś tam na trening, albo nagle coś. No wsiadasz, wkładasz, jedziesz te 10 minut złamane, bo ja nie mówię o trasach 5-godzinnych, nie? I no i ona... jakby, no i tyle, nie? No popiskała, poszła spać. No i to jest właśnie to, że z biegiem czasu uczysz się, wiem, kiedy ona robi coś, bo wymusza, a kiedy ona robi coś, bo ją coś zmartwiło, albo to właśnie zaniepokoiło, albo ona nie jest pewna, albo się boi, to też ma inny pisk kompletnie. Mhm. No to znasz swojego psa. Znaczy ja to tak, wiesz, postrzegam, tak. Że to jest dla mnie normalne, że ja wiem, że ona właśnie próbuje mi wejść na łeb, ale nie umiem wam wytłumaczyć, jak ja to wiem. To jest intuicja, to jest doświadczenie w tej komunikacji przebywania z daną istotą.
No ja tak sobie myślę o tym, że to można na przykład właśnie na zasadzie przywołania jakby pokazać to odpuszczanie i nieodpuszczanie jednocześnie. Na przykład, jeżeli wasz młody pies przestaje przychodzić, jak go wołacie, no to co można zrobić? No przede wszystkim, wiadomo, można go na przykład zapiąć na linkę, nie? I nie puszczać luzem. I wtedy no jakby nie zignoruje waszego przywołania. Z drugiej strony, to też nie chodzi o to, żeby, nie wiem, przez rok psa w ogóle nie puszczać ze smyczy, bo potem jak go odepniecie po roku, no to dopiero może pójść, nie? Z wiatrem w uszach. Więc ja bym wtedy, po pierwsze... przestała go wołać tak bardzo często, a jakby trochę bym się cofnęła i wołała go bardzo fajnie, bardzo go nagradzała, ale w takich momentach, kiedy wiem, że przyjdzie. Więc to jakby trochę bym obniżyła poprzeczkę, ale jednocześnie ciągle wymagała jakby tego ćwiczenia.
To jest bardzo ważne, co powiedziesz, obniżenie poprzeczki.
Tak, troszeczkę łatwiej, ale jednocześnie cały czas z wymaganiami, nie? Właśnie na przykład my teraz tak mamy z Salomkiem, że on, znaczy wiadomo, że no, on nigdy nie będzie mistrzem przywołania, natomiast wiadomo, że wracał lepiej, teraz wraca gorzej. No więc po pierwsze, po prostu organizuję takie spacery, gdzie jedziemy w takie miejsce, że on może biegać luzem, a ja go mogę nie wołać na przykład. Mm-hmm. I tam jest po prostu bezpiecznie, tam nikogo nie ma i ja to mogę mieć gdzieś, że ja go po prostu wtedy nie wołam, nie? I nie ma problemu. Ja go nie wołam, więc on nie ma żadnej sytuacji, kiedy on do mnie nie wraca, chociaż wołałam. Mamy taki teren, że ja sobie, nie wiem, mogę usiąść na dupie i poczekać, aż on łaskawie sam przyjdzie i wtedy go nagrodzić, nie? Więc jakby organizuję mu też takie spacery i organizuję spacery, na których na przykład chodzi na lince i wtedy sobie ćwiczymy przywołanie, nie? Więc jakby jest mu trochę łatwiej, ja mam większą kontrolę, ja ciągle z nim to ćwiczę, ale jednocześnie nie wymagam od niego rzeczy, które po prostu nas sfrustrują oboje, bo on będzie miał inne pomysły, a ja się będę wkurzać, że on mnie nie słucha, nie?
Tak, i to jest bardzo ważne. To obniżenie poprzeczki, to jest najcenniejsze chyba zdanie. Bo też nie chodzi o to, żeby całkiem zrezygnować, tak jak powiedziałaś, że w ogóle nie puszczamy, w takim razie będziesz chodził na lince. Bo tak jak powiedziałaś, po roku ten pies, kurwa, nie będzie pamiętał, jak to jest nie chodzić na lince, tak?
Albo będzie sfrustrowany, bo też pamiętajcie, że to jest znowu trochę jak z ludzkimi nastolatkami, nie? Że młodość i ten taki strzał energetyczny, on też wymaga rozruszania się, nie? Nasze ciało młode też potrzebuje ruchu. I wiadomo, że na długich linkach też ten ruch można zapewnić, wiadomo. Ale jakby to... Żeby pies był szczęśliwy, młody pies, on też potrzebuje się zmęczyć, się poruszać, sobie pobiegać, tak poczuć trochę tej wolności, więc dobrze jest po prostu spróbować to zorganizować w ten sposób, żeby jakby zadbać o bezpieczeństwo i właśnie móc w pewnych momentach odpuścić i dać mu trochę tej wolności, a w innych momentach po prostu trochę więcej ćwiczyć albo trochę bardziej ograniczyć, nie? Tak, żeby, no, żeby to było ciągle bezpieczne.
No, w ogóle to, co powiedziałaś o ruchu, dotyka też mnie osobiście, w sensie mnie, człowieka, bo czuję coś takiego, brak przepływu tych emocji, jakiejś energii, nie umiem tego nazwać, ale brakuje mi ruchu, a jednocześnie nie umiem się zmotywować, żeby zacząć to robić.
No i dla psa ruch jest bardziej naturalny. Tak. Znaczy jest naturalny, ale w sensie pies ma zwykle większą potrzebę, żeby ten ruch organizować sobie.
Ale to też świetnie pokazuje właśnie, jak ruch ma wpływ na głowę i odwrotnie. To no, nie jest nic odkrywczego, ale też warto to przypomnieć.
Tak, no po prostu czasem taki młody pies, adrenalina potrzebuje się czasem wybiegać po prostu,
tak,
nie?
I no właśnie pies, tak jak i my, jakby uczymy się cały czas, nie? To nie jest tak, że on w okresie nastoletnim będzie miał dziurę w mózgu.
Tak, i on nic nie umie i nic nie pamięta.
Nic nie wie i dlatego to obniżenie poprzeczki fajnie powinno zadziałać.
Tak, żeby ciągle ćwiczyć, ale jednocześnie wiecie, żeby też nie być już potem takim po prostu upierdliwym,
dziadem,
starym, który tylko ciągle coś chce, ciągle się wkurza i ciągle przymusza do tego posłuszeństwa, nie? Więc jakby, no, tam gdzie możecie trochę odpuścić właśnie z takim, że no dobra, on jest teraz młody i głupi, no trudno, no to sobie odpuśćcie, a jednocześnie jakby ćwiczcie to, co możecie ćwiczyć i pracujcie ciągle, żeby ten pies jednak wiedział, że czegoś się tam trochę od niego wymaga, nie? I że są pewne stałe zasady, które jakby będą niezmienne, choćby on próbował je obejść z każdej strony.
Skały srały, nie będzie mnie jaga gryzła przy groomingu i nie będzie, wiesz, podróżowała poza transporterem. Nie ma takiej opcji.
No tak.
I tyle. I jakby koniec tematu, nie?
Tak, szczególnie, że wcześniej i nadal wkładasz pracę w to, żeby ją do tego znowu przygotować, nie? To właśnie to zwykle nie jest tak, że po prostu z buta do transportera.
Nie.
Po prostu najpierw się robi różne rzeczy, które sprawiają, że pies już to rozumie i siedzi sobie w transporterze, po czym nagle przychodzi taki moment, że ona nagle ojojojoj, ona teraz nie będzie. No i właśnie, i w tym momencie jakby to już nie jest tak, że z tym się już poszła, ona się pewnie przestraszyła transportera, co to będzie.
Nie.
Tylko wiesz, że ona doskonale zna te zasady, ona ją doskonale rozumie. Zrobiłaś wszystko, żeby ona się tam czuła dobrze. I to, że ona jęczy, to nie wynika z jakiegoś tam stresu, tylko wynika właśnie z tego, że ona sprawdza, czy jak zajęczy, to ją mamunia weźmie na kolanka. No. Albo będzie mogła już wysiąść z tego samochodu i iść na spacer, nie?
A jeszcze a propos wybierania tych różnych aktywności, z których możemy zrezygnować, w sensie tych właśnie nie, że zasad, ale takich...
No.
Od razu mi przyszło do głowy właśnie jakieś takie głupie ładowanie energii w takie klasyczne, nie wiem, siad w poczekalni u weterynarza. Jak ja widzę, że ktoś każe psu siadać w poczekalni u weterynarza, tak mi jest przykro, bo zwykle...
Bo to niczemu nie służy, nie? To jest to tylko jest... takie ciśnięcie do samego ciśnięcia.
To no. jest, nie wiem, zawsze mnie to tak bawi i muszę chyba też spróbować.
Ale bo w ogóle z tym siadaniem to jest w ogóle takie trochę, no właśnie, bo siadanie to jest w ogóle taka komenda, której się bardzo szybko uczy i to jest w ogóle taka pierwsza, która najczęściej przychodzi wszystkim do głowy, więc tam wszystkie papiki jeszcze ledwo łażą, a już siedzą, nie?
No.
I potem bardzo często sięgamy po ten siad właśnie w takich momentach, kiedy potrzebujemy psa unieruchomić albo... kiedy chcemy go uspokoić. A to jest bardzo często zupełnie odwrotnie, nie? Że im bardziej ten pies jest nakręcony albo zestresowany, albo gdzieś tam coś się dzieje, tym bardziej on się potrzebuje poruszać.
I zamiast mu dać szarpak, to my mu każemy...
Tak, zamiast mu pomóc to wywalić, to my go usadzamy i unieruchamiamy komendą, a jemu w tej głowie tam tak buzuje, jakby wziąć, wiecie, butelkę z gazowaną wodą i nią cały czas trząść i jej nie odgazować i nie wypuścić, nie? No. Jak już w końcu odgazujesz albo zwolnisz psa z tego siadu, to on tak strzela, że już tam w ogóle nie ma z kim gadać, nie? Więc naprawdę czasami łatwiej jest pozwolić psu tak sobie trochę być dzikiem w tym czasie, jak jest pobudzony, tylko wiecie, w jakiejś takiej, no powiedzmy w miarę pod kontrolą.
W zgodzie z wami. Zgodzie
z wami.
Jeśli uważacie, właśnie... że sobie poradzicie tak i tak, to spróbujcie. I właśnie to też chciałam wtrącić, że okej, wszystkie rady, wszystko, co czytamy w internecie, słyszymy od trenerów, to jest kurwa złoto, bo to są ludzie, którzy się na tym znają. Ale jakby miejmy tą odwagę samemu kombinować.
Mm-hmm.
No nikt nie zna twojego psa tak jak ty.
Tak, no i różne rzeczy działają na różne psy. Czasem jakaś kombinacja, nie? Właśnie, czasem jak pies się denerwuje, to lepiej jest z nim, nie wiem, pobiegać w kółko, albo się z nim poszarpać, tak jak mówisz. Albo z kolei właśnie trochę go unieruchomić, to znaczy na przykład rozsypać mu smaczki gdzieś na podłogę czy na trawę i niech sobie tam chodzi, węszy, zajmie się czymś innym, ale właśnie no nie, że siedzi w komendzie, nie? I tam po prostu cały się miota.
Po prostu jak coś usłyszycie, a tym bardziej, że dzisiaj na twojego psa zadziała to, drugie tak. tamto, nie? My musimy mieć wachlarz jakichś takich umiejętności,
narzędzi.
Też rozróżniania tych stanów emocjonalnych i u psa, i u siebie, bo to jest taka fajna umiejętność, nie? Żeby właśnie czytać, uczyć się, czerpać, a jednocześnie mieć, nie robić z tego religii, nie? Mhm. Że o Boże, tak, Kowalska tak powiedziała, ona tak się zna
musi
na psach,
tak być.
Już do końca życia i jeszcze dzień dłużej, nie?
No bo u jednych psów działa, tak jak mówiłaś, jedno, u innych drugie, u jeszcze innych jakaś kombinacja, z jednymi trzeba trochę pochodzić, a potem trochę je zatrzymać, u innych odwrotnie. No po prostu dzieją się różne rzeczy, ale generalnie dobrze jest pamiętać, że właśnie takie ciśnięcie posłuszeństwa, szczególnie w takich momentach, które są trudne akurat dla psa czy dla was, najczęściej nie przynoszą aż takiego dobrego skutku, nie? Więc to są te momenty właśnie, kiedy lepiej jest trochę odpuścić i pójść za psem i trochę po prostu dać mu jakoś tam sobie, wiecie, jakoś mu pomóc, a nie tak jakby okręcić się wokół wymagań wtedy, nie?
Ja mam fajny przykład. Jak Lori miała głęboki problem separacyjny, wtedy kiedy było najgorzej, ja już nie wiedziałam, co mam robić. Stosowałam różne tam rzeczy mądrych ludzi, nic nie działało. W końcu wykminiłam, że Lori lubi mieć dużo większą klatkę niż się zaleca. Ma dwa rozmiary większą klatkę, to jest bardzo dużo.
Mm-hmm.
Do tego lubi mieć klatkę w ciągu komunikacyjnym, co też jest zasadą na nie, a u niej to zajebiście działa i musi widzieć drzwi.
Co też się często
wywala. Co też jest na nie i to mi najbardziej pomogło w tym, powiedzmy, wypracowywaniu tego problemu separacyjnego, ale jeszcze właśnie chciałam zwrócić waszą uwagę na to, że tak jak Karolina wcześniej zarysowała, pies zawsze nam prezentuje najwygodniejszy dla niego teraz, dzisiaj, w tym momencie, w tej sytuacji pomysł na wyrzucenie danego problemu. I to też zauważyłam i wykorzystałam w tych treningach z separacją, bo zauważyłam, że jak wchodzę do domu, to właśnie Lori ma takiego, wiesz, taki nakręt, taki ten. Mhm. Ja jej zawsze zabraniałam, wiesz, no skakać na mnie, tak? Starałam się nie wchodzić w nią w dyskusję, w jakieś tutaj witania mocne, a ona taka biedna, tak mi jej było szkoda i wymyśliłam, że w takiej sytuacji będę miała pluszaka w ręce i jej będę go dawać. I ona przez pierwsze kilka takich sytuacji nie wiedziała, co z tym pluszakiem zrobić. I ja jej pokazywałam, nie mówiąc do niej nic, żeby się szarpała. Mhm. Że ona przecież skoro tak skacze, jak taki kuska, nie? Mhm. Tak w miejscu, to znaczy, że ona chce te emocje uwolnić, a nie miała pomysłu, jak to zrobić, ale miała dobry tor. I ja jej po prostu dodałam w treningu tego szarpaczka i ona, słuchaj, do dzisiaj to robi. Nie, że jak jest trudna sytuacja, to ona szuka zabawki ja widzę ten jej wzrok, jak ona szuka zabawki, leci, wyszarpie i już wróci taka fajna, nie?
No, to u mnie też to tak działało i Harry na przykład do dzisiaj, on jak się wita ze mną, jak ja wracam, to on też tak przybiega, tam coś próbuje skakać, bo czemu zaraz przybiega z jakąś rzeczą, nie? I nosi ją sobie super, po prostu w pysku, nie? Nawet nie chodzi o to, żeby się z nim właśnie szarpać, tylko on tak sobie, wiecie, pozagryza, za chwilę puści tak. I porobaczy.
Ale wiesz, nie? To też inaczej jest, jak twój pies jakby, no sam to no, zrobił, tak. A inaczej jak troszkę zauważyłaś
i podpowiedziałaś.
Coś tam podpowiedziałaś, wdrożyłaś i to serio działa, bo no pies sam dał znać, że tego potrzebuje, ale może nie do końca wiedział, co to jest. I to jest taki idealny pomysł na ten czas, bo po prostu zasady się zmieniły, nie? Hormony zmieniły nam zasady i trzeba jakoś tak się dostosować, jednocześnie nie łamiąc najważniejszych filarów bezpieczeństwa i no takich naszych tutaj rodzinnych, nie? Ustaleń. A ten, nie?
Czasami na przykład, nie wiem, czymś, co też pomaga w jakichś takich momentach, kiedy na przykład się obawiacie, bo wasz pies ma różne dziwne na przykład pomysły właśnie w kontaktach z psami, a jednocześnie, żeby mu nie ograniczyć ich zupełnie, no to jest po pierwsze dobranie jakichś psów oczywiście, które sobie poradzą z jego głupimi pomysłami, ale czasami właśnie na przykład kaganiec jest dobrym pomysłem, nie? Bo jednocześnie możecie mu pozwolić testować mieć te głupie pomysły i ponosić ich konsekwencje, mając z tyłu głowy myśl, że no jakby nie jest zagrożeniem dla nikogo, że nawet jak będzie miał jakiś taki, o właśnie, wpadnie na to, że on tu będzie na kogoś kłapał zębami, no to
nie stanie się
żadna krzywda, nie? Więc trzeba się oczywiście wspomagać czasami, no właśnie tu jakimiś akcesoriami, jakimiś pomysłami, jakimiś różnymi próbami, czasem właśnie gdzieś wyjściem po prostu z sytuacji, jeżeli ona jest faktycznie zbyt trudna i aktualnie no nie macie zasobów, żeby sobie z tym poradzić. Ale no właśnie jednak z taką myślą, że czasami po prostu niektóre rzeczy trzeba odpuścić, inne trzeba cały czas
trzymać,
wiecie, z jakimś tam zrozumieniem, może nie tak, żeby to stawiać na ostrzu noża, ale jednak z konsekwencją, nie? I pamiętajcie, że to mija. To po prostu jest taki etap. Przychodzi taki czas, kiedy psy zaczynają sobie myśleć, że dobra, one już o życiu wszystko wiedzą. Już naprawdę się nie ma co ekscytować milionowym psem na horyzoncie, bo już jakby zauważył w końcu, że i tak tam nie pójdziecie na przykład, nie? Że już nie ma co tych zasad tam próbować obejść, bo w zasadzie to te zasady są spoko i porządkują rzeczywistość i przynajmniej wszystko jest jasne. Przyjdzie taki moment, że już waszemu psu się nie będzie chciało aż tak tam, nie wiem, popierdalać te kółka, bo już będzie dorosły, już mu się nie będzie chciało tak latać byle jak, tylko z jakiegoś powodu. Więc jakby to wszystko zacznie się tak układać, zaczniecie czuć, że kurde, no jakby jednak te zasady, których tam się trzymaliście, no to teraz już obowiązują i nie ma sprzeciwu, że zaczynacie tego psa rozumieć i umiecie go przewidywać, bo już też po prostu przychodzi taki moment, że wasz pies zaczyna być przewidywalny, nie? Że już wiecie, że no dobra, jakby z tym faktycznie ma problem, a nie, że tak sobie wymyślił od wczoraj. A z tym nie ma problemu i już rozumie i już wyciągnął wnioski. No i to jest ten moment właśnie takiej dojrzałości, nie?
I jeszcze może się okazać, że to wasz pies za rok, dwa, trzy, cztery będzie tym dorosłym psem
uczącym nastolatki.
I naprawdę może tak być.
No i bardzo często tak jest, więc nawet czasami nawet naprawdę koszmarne nastolatki zmieniają się w bardzo fajne dorosłe psy, więc nawet jeżeli aktualnie jesteście w takim momencie, że patrzycie i wam ręce opadają, to ściskamy was mocno i to naprawdę mija. Trochę pracy, trochę przeczekania i trochę uśmiechu po prostu czasami i będzie dobrze.
No. Czyli będzie dobrze kiedyś.
Będzie, mam nadzieję, bo na razie Salek też jest, bywa czasami taki, że mam ochotę go już po prostu zamknąć w piwnicy i wyciągnąć za rok, nie?
Już słowem takiego może zakończenia jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, co już mówiłyśmy, ale może warto to podkreślić, że u jednych ten czas będzie trwał ileś, u innych ileś, u innych będzie prawie niezauważalny, u innych będzie tak eskalował, że o Boże, więc też... No właśnie nie rozliczajmy się, nie porównujmy się tak aż... Właśnie to jest taka fajna umiejętność, żeby właśnie uczyć się, pytać ludzi, ale nie brać wszystkiego za pewniaka, nie brać wszystkiego do siebie. Coś tam spróbować, coś tam przemyśleć, może coś tam sobie przekręcić po swojemu, a później znowu dzielić się tymi informacjami z ludźmi, bo no, z jakiegoś powodu też słuchacie tego podcastu, nie? I kurczę, to po prostu musimy sobie pomagać jakoś.
Tak. Jakoś to wszyscy przeżyjemy.
Może mi ktoś pomoże, kurwa, pomocy.
Jakoś to wszyscy przeżyjemy. Słuchajcie, spotkamy się tu za rok czy dwa i już będzie zupełnie inaczej. No. Naprawdę, będziemy to wspominać z uśmiechem.
Tak jest.
No dobra, to co? Dziękujemy wam bardzo za ten odcinek i słyszymy się za dwa tygodnie.
Tak jest.
Cześć.
Pa.